w drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Runie następny mur. Tak przed piątkowym historycznym spotkaniem Ojca Świętego i Patriarchy Wszechrusi wołały włoskie media. Czy faktycznie w Hawanie doszło do otwarcia drzwi dialogu między Rzymem a światem prawosławia? Od tych historycznych pytań, które za chwilę zada swojemu gościowi Andrzej Urbański, zaczynamy nasz poranek. Marek Lesiński, szczęść Boże.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Dzisiaj gość wyjątkowy, ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Ja witam serdecznie, księże arcybiskupie, dziękuję za to, że zgodził się ksiądz arcybiskup porozmawiać na temat tego, co ostatnio, myślę, dla Kościoła jest bardzo ważne. Spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Rusi, z patriarchą Cyrylem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże arcybiskupie, to spotkanie papieża Franciszka z patriarchą, o którym przed jeszcze mówiono bardzo dużo, dodawano pewnych kolorytów, ma jednak wymiar. Jaki dla księdza arcybiskupa ma wymiar to spotkanie?
Tęsknotą Chrystusa było to, żeby jego apostołowie byli razem. To prawda, że podziały w Kościele nastąpiły wcześniej. Sobór efeski, sobór chalcedoński, już wynikiem tych soborów w pewnym sensie były podziały. A potem przyszedł dramatyczny podział na początku wieku XI, który trwa. Mam na myśli kościół rzymski, kościół Konstantynopola. I dlatego miejmy nadzieję, że wymiana między kościołem katolickim a kościołem w Konstantynopolu, która już się dokonuje i teraz w naszych dni następuje spotkanie papieża Franciszka, tego szczególnego papieża, gdy chodzi o jego myśl, myśli o Kościele, myśli o człowieczeństwie, myśli o ubóstwie, myśli o Bożym miłosierdziu, które rozważamy w tym roku jubileuszowym, że to jest jakiś dar nieba. Że oni się spotykają po to, żeby nie tylko się spotkać towarzysko, ale pewnie podyskutować nad tym, co robić, by te kościoły katolicki i prawosławny mogły się spotkać bardziej.
Przyglądając się globalnie całej sytuacji na całym świecie, można powiedzieć, że konfliktów takich, które właśnie burzą tą jedność, jest bardzo wiele. Ale w nocie, którą ogłoszono, było powiedziane, że jest to spotkanie zwierzchników kościoła katolickiego i rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, które ma wyznaczać ważne etapy w relacjach między tymi dwoma kościołami. Czy takie spotkanie to nie będzie tylko ślad, który będzie odnotowany przez media?
Dziennikarze zawsze mają tendencję do tego, żeby poszerzać problem nie tylko o zagadnienia czysto religijno-etyczne, ale trochę polityczne. Słusznie, bo żyjemy na tej samej ziemi. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to dotyczy nas. To, co się dzieje w Rosji, dotyczy nas. To, co się dzieje w Meksyku, do którego papież jedzie, To też dotyczy nas, dlatego że to jest ten sam Kościół. I stąd jestem przekonany, że problemy zewnętrzne, one nie determinują pracy kościołów, ale wyzwalają w Kościele, wśród tych, którzy są za Kościół bezpośrednio odpowiedzialni, pewne oceny, które pozwalają na to, żeby ludzkość mogła się jeszcze bardziej zbliżyć. A któż, jak nie Chrystus, który jest naszym Panem, w całym prawosławiu czy w protestantyzmie i tak dalej. Ale zwróćmy do tego, jak to było w ostatnim czasie. Przede wszystkim milowym krokiem był Sobór Watykański II. Trzeba przyznać, że przed Soborem, a ja jest będąc człowiekiem, który ma w tym roku 60 lat kapłaństwa, no, mogę dokonać pewnej oceny tego, co się działo. Przed rokiem 1964, czyli przed tym rokiem, który był rokiem wydania dekretu o ekumenizmie. To było dosyć specyficzne, że te kościoły się rozchodziły i to na płaszczyźnie nie tylko praw religijnych, ale na płaszczyźnie kontaktów społecznych. Tam nie było zbliżenia. Na przykład w Gdańsku, przecież ja w tym Gdańsku pracuję od roku 60 i wiem, jakie były relacje między katolicyzmem, między Kościołem katolickim, a prawosławiem czy protestantami. A potem, po Soborze, my się spotykamy nie tylko w sensie liturgicznym, ale spotykamy się w sensie nawet w atmosferze towarzyskiej. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, biskupi, katolicy, protestanci, prawosławni. Jesteśmy nawet na ty, dlatego że jesteśmy po prostu braćmi tego samego Chrystusa, synami. Dlatego jestem przekonany, że Sobór Watykański II, zwłaszcza ten cytowany przeze mnie dekret o ekumenizmie, on wprowadził nową atmosferę. Przede wszystkim wyeliminować te wszystkie słowa, które mogłyby w jakiś sposób dotknąć. Wszystkie czyny, które mogłyby nas jeszcze bardziej skłócić. A potem pochylić się nad prawdami dogmatycznymi. Przecież komisje ekumeniczne, one stale pracują, teologiczne, by sobie wyjaśnić niektóre trudne zagadnienia. Oczywiście pewne trudności są, ale na przykład uznanie wspólnego chrztu i ważności chrztu, nie wspólnego, tylko ważności chrztu w poszczególnych kościołach. To była wielka sprawa, a przecież to jest początek wszystkiego. Homo fiti numen, człowiek staje się członkiem kościoła przez chrzest. A więc jeśli chrzest jest uznany również u naszych braci, protestantów czy prawosławnych, to jest wielka sprawa. I takich pewnie aspektów nie tylko społecznych, kulturowych, ale i teologicznych będzie coraz więcej. A to są kroki następne, jak Pan mówił przed chwilą, ku zjednoczeniu całkowitemu.
Mówił ksiądz o pracy wielu specjalistów w dziedzinie teologii, ale są też i ludzie, którzy się przyglądają temu. Na pewno będą zwracać uwagę na ten gest. To nie będzie tylko gest taki podania sobie dłoni, ale jednak gest, który ma być konsekwentnie realizowany w jednym i drugim miejscu.
A niech pan zauważy, trochę jest takie zaskakujące, że nie można było spotkać się ani w Rzymie, ani w Moskwie, tylko papież, patriarcha Moskwy i trzech Rusi spotyka się na Kubie. I to na zaproszenie człowieka symbolu, jakim jest Castro. Przyjeżdża na zaproszenie pana prezydenta, patriarcha Moskwy. A on w pewnym sensie zaprasza papieża, by spotkali się dość długo. Długi jest czas przewidziany. Ja przyznam się, że uczestnicząc w pracach synodów rzymskich, 4 razy byłem uczestnikiem synodów i zawsze na tych synodach za Jana Pawła II byli obecni przedstawiciele różnych kościołów. Anglikanów, kościoła prawosławnego z Moskwy i Wszechrusi i innych. Oni wypowiadali się. Oczywiście trochę czasami słyszało się pewne takie, jak to powiedzieć, akcenty dyskusyjne. Dobrze, oni mieli prawo do wypowiedzi w klimacie szacunku wzajemnego, respektując zasady, którymi się kierują w swoich własnych kościołach. Ale kiedy patrzymy chociażby na działalność Patriarchatu Moskiewskiego, on ma struktury dotyczące organizacji swego kościoła w Moskwie i Wszechrusi, ale na przykład ma bardzo silne 4 struktury służące kontaktom zagranicznym. Przecież wiadomo, Ameryka Łacińska, no, przecież tam są też biskupi prawosławni w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, na zachodzie Europy, we Francji. A więc te kontakty stają się bardziej czynne, częstsze, a więc są możliwości kontaktu, wymiany myśli wzajemnej. Oczywiście pewnymi zjawiskami, które mnie osobiście zaskakiwały bardzo pozytywnie, kiedy upadł Związek Radziecki, była nowa sytuacja, pod kościołem w katolickim rządzie Jan Paweł II, powstawały na przykład diecezje w Rosji. Powstała diecezja w Moskwie. Inne diecezje na terenie byłego Związku Radzieckiego. Powstawały diecezje na Białorusi, na Ukrainie, a przecież według jurysdykcji prawosławnej wszystko to podlega w dużym procencie patriarsza moskiewskiemu. Oczywiście prawdopodobnie były jakieś tam próby protestów, ale jednak udało się dogadać i dzisiaj pięknie pracują te kościoły lokalne, diecezjalne na terenie Rosji, Białorusi, rozwijają się kościoły. To też jest pewien sukces wynikający z dobrych kontaktów ekumenicznych.
Dotykamy tematu współpracy, można powiedzieć, pewnych relacji, uczenia się wzajemnie od siebie. Czego możemy się wzajemnie od siebie nauczyć?
Niech pan zwróci uwagę na to, że świat współczesny, on jest skażony przez laicką wizję człowieczeństwa. Nawet ateistyczną. Takie dziedziny, fundamentalne dziedziny życia ludzkiego, jak rodzina, jak małżeństwo, troska o życie, życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Zauważmy, my w tych dziedzinach wszystkich się prawie zgadzamy. Nauczanie Kościoła i nauczanie chociażby patriarchy moskiewskiego, ono jest zbieżne. Kto wie, czy nawet patriarcha moskiewski częściej nie mówi o obronie życia. Na terenie Rosji było różnie i teraz też jest różnie. Nie będziemy się bawić w statystyki, ile to aborty się dokonuje na terenie Rosji, ale stale ten problem się zjawia. Patriarcha stale walczy w swoich wypowiedziach o zredukowanie, w miarę możliwości wyeliminowanie tego dramatu zabijanych dzieci poczętych, a jeszcze nieurodzonych. Tak samo patriarcha często mówi na temat świętości małżeństwa i rodziny. A więc zauważmy, już tu nie chodzi tylko o to, żeby być jednością w sensie kanonicznym, ale jednością w myśleniu, w wizji dotyczącej człowieka, a odnoszącej się do nauczania Chrystusa, dotyczące rodziny, małżeństwa, godności kobiety, godności mężczyzny, troski o życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Ta płaszczyzna jest nam absolutnie wspólna. Jestem przekonany, że patriarcha Cyryl I w rozmowie z Franciszkiem, on będzie te tematy, czy będą oni te tematy podejmować, żeby jeszcze bardziej wzmocnić swoje argumenty w stosunku do współczesnego świata, który tutaj gubi się. Egoizm, on usiłuje zdominować te dziedziny życia ludzkiego, a one są fundamentalne dla nas.
Myślę, że temat jest bardzo szeroki i będziemy do niego na pewno jeszcze wracać. Mam nadzieję, że ksiądz zgodzi się kiedyś jeszcze na komentarz. Ale tak sobie pomyślałem, że warto zakończyć jednym ważnym akcentem, o którym apelowała zarówno Stolica Apostolska, jak i Patriarchat Moskwy, wyrażając pragnienie, by było to także... To spotkanie było znakiem nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli, zachęcając jednocześnie wszystkich chrześcijan do żarliwej modlitwy, aby Bóg pobłogosławił to spotkanie i aby przyniosło ono dobre owoce. Czy bez modlitwy w ogóle można?
Trzeba przyznać, że ważne są ludzkie działania, które są darem Pana Boga. Myślenie, wyczuwanie sytuacji. Człowiek jest jednością ducha i ciała. A więc musimy działać i po ludzku, ale równocześnie musimy nieustannie odnosić się do Boga, który jest naszym źródłem mądrości, odpowiedzialności, miłości. Bóg, który jest miłością, miłością miłosierną. Dlatego przypomnienie, jakiego Pan dokonał przed chwilą, iż obydwaj patriarchowie i Zachodu, czyli papież i Moskwy i Wszechruci, Rusi zwracają się do wyznawców swoich kościołów, o modlitwę, by to nie było, jak Pan powiedział, spotkanie jakieś towarzyskie, czy nie daj Panie Boże o charakterze społeczno-politycznym czy kulturowym, ale żeby to było spotkanie dwóch pasterzy, którzy troszczą się o to, żeby Chrystusowe dzieci żyły w zgodzie, a równocześnie żeby respektowały to wszystko, co jest tak cenne w Ewangelii, a co dotyczy zawsze człowieka i jego stosunku do Boga.
I face a giant. over my head. Help me to look up. I take a deep breath and take the next step. Though I may be weak, I know who is with me.
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Jana. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. W tegorocznym orędziu papież Franciszek zwraca uwagę na problem cierpienia w starości i zachęca do szczególnej empatii wobec właśnie osób starszych. Diecezjalny Dzień Chorego obchodziliśmy 11 lutego w Katedrze Oliwskiej. Eucharystię sprawował metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, a w świątyni ustawiona była figura Matki Boskiej z Lourdes, która to figura peregrynowała w naszej diecezji w ostatnim czasie. A między innymi o tej właśnie peregrynacji opowiadał Annie Rębas, wicedyrektor gdańskiego Caritas, ksiądz Tomasz Kosewski, opiekun chorych z hospicjum świętego Józefa w Sopocie.
Figura Matki Bożej z Lourdes jest przywieziona z samego Lourdes. Został także i skierowany list biskupa Lourdes do arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z pozdrowieniami, życzeniami owocnej peregrynacji Matki Bożej, która jest uzdrowicielką chorych i orędowniczką chorych.
To wyjątkowy dar dla Gdańska.
Niesamowity dar i chyba, jeżeli tak możemy powiedzieć, w skali Kościoła, to chyba jest pierwsza peregrynacja w ogóle w figury Matki Bożej z Lourdes w Polsce, nie wiem czy nie w Europie. Dokładnie rok temu rozpoczęła się peregrynacja i rok temu została tutaj przywieziona przez dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej księdza Janusza Stecia. Zostaje u nas i będzie figurą, która będzie gościć w kaplicy hospicjum świętego Józefa w Sopocie. W zeszłym roku rozpoczęliśmy właśnie peregrynację, rozpoczęła się 11 lutego. Towarzyszyła tutaj chorym i dzisiaj jest takim zwieńczeniem zamknięcia tej peregrynacji przez cały rok po parafiach, po ośrodkach, po kaplicach hospicyjnych, szpitalnych, kaplicach zakonnych, domach opieki. Figura peregrynowała także i po parafiach całej naszej archidiecezji, aby móc być tym przede wszystkim wsparciem też wierze i nadziei osób chorych, cierpiących na ciele i na duszy.
Każdy przychodzi do szpitala po zdrowie. Ja też przyszedłem po zdrowie, tak jak wszyscy, i wiem, jak ten proces przebiega, co to znaczy uczyć się pokory i zdać się na personel. I nie jest przesadą, jak mówię, że jestem jedną nogą w zaświatach, a drugą na ziemi. Stąd też jest i pewien dystans do spraw.
No, zdrowa nie jestem w tym wieku, ale możliwie się czuję i chcę uczestniczyć i będę.
Na co pan choruje?
Ja mam nowotwór tutaj na twarzy.
Tobie zabierzamy wszystkich chorych naszej archidiecezji.
Modlitwa jest taka sama, może bardziej skupiona, bo są ludzie chorzy, kalecy, wiele osób na wózkach i po prostu dlatego tutaj jestem.
I choroba należy do życia, bo to nie jest tak, że stworzeni jesteśmy tylko do radości i zabawy. Także śmierć jest częścią naszego życia, bo jest przejściem do innego świata, do nadprzyrodzoności. Ja wiem, że to trudno te bariery pokonać, jest łatwo mówić, ale choremu jest już łatwiej mówić i mówi się językiem autentycznym.
Przed dniem chorego była środa popielcowa. Rozpoczynała ona Wielki Post. O refleksje i postanowienia związane z tym szczególnym czasem poprosiła wiernych po mszy u gdańskich dominikanów Anna Rębas.
Człowiek ma zawsze dobre chęci, chciałby, no ale czasami jest ciężko mu, nie? Co sobie postanowi, czyli trzeba z tym Panem Jezusem, to może łatwiej będzie, nie? Te postanowienia zrobić dobre.
Czasem upadamy.
Upadamy. No, dlatego jest taka ludzka nasza natura, nie?
Ale postanowienie jest, prawda? Po wyjściu z kościoła w środę popielcową jest takie silne postanowienie.
No mówimy sobie, chcielibyśmy być lepszym człowiekiem i tak powinno być, nie? Do końca życia, nie? Starać się być coraz bardziej lepszym i walczyć z tymi słabościami, które przeszkadzają nawet osobiście.
No jest to czas wyciszenia. Na pewno jest to czas wyciszenia, zastanowienia się nad wieloma sprawami, szczególnie jak się już ma ileś tam lat.
Jest się nad czym zastanawiać.
Tak. Więc właśnie trzeba przyjść do tego kościoła, uczestniczyć w tej uroczystości i to wtedy ma sens, bo tak jak się tak obok zupełnie przejdzie, to może być niezauważone. My jesteśmy wszystkie emerytki, więc w zwolnionym tempie żyjemy i sobie możemy pozwolić właśnie na wyciszenie, na powolność i zastanowienie. Pewnie gdybyśmy pracowały tak, jak pani, to inaczej by to trochę wyglądało.
Czynić dobro dla ludzi szczególnie, nie tylko dla siebie.
A kiedy ksiądz wygłasza tą formułę taką w środę popielcową, prochem jesteś i w proch się obrócisz, posypuje głowę popiołem. Ma pani jakieś szczególne myśli?
No tak, o dniu ostatecznym. O tym ostatnim dniu, o tym ostatnim dniu.
Mówi się o tym, żeby sobie odmawiać pewnych rzeczy w poście, żeby troszkę inaczej żyć, żeby to był taki czas trochę inny niż do tej pory.
Myślę, że będę chyba trochę częściej chodziła do kościółka, bo nie chodzę za często, oprócz niedziel oczywiście. No i mam tam parę osób, którym trochę pomogę.
Lubicie Państwo ten czas w kościele?
Tak, bo to jest taki spokój. To jest naprawdę takie, jak to się mówi, człowiek pomyśli, że musi niedługo odejść. I dobre uczynki to jest jednak najważniejsze, żeby tak jeden drugiemu pomaga. I to naprawdę trzeba. Naprawdę wychodzimy tacy zadowoleni, że jeszcze możemy chodzić. O własnych siłach, w tym wieku to już jest naprawdę.
Tak, jest to szczególny czas właśnie nad zastanowieniem się, nad momentem takim w życiu. Czy zastanawiam się nad tym, czy to poprawić. No i też oczywiście podziękować Bogu na przykład chociażby za to, że wśród nas, nasi bliscy, powiedzmy, potrzebowali teraz pomocy, zostali w jakiś sposób uzdrowieni. I to też jest, że tak powiem, duża wdzięczność i duża radość tutaj, że mogą się cieszyć z nami dalej. I to jest właśnie takie podziękowanie Bogu i ta wiara, że jednak dzięki modlitwie możemy być silni.
A teraz o uspokojonej muzyce w naszym poranku opowie Sławek Rybarczyk. Witaj.
Ja również witam Ciebie, Marku, i jak zawsze naszych słuchaczy. Ponieważ weszliśmy w czas Wielkiego Postu, to znacząco zwalniamy z muzyką. Ale to nie oznacza, że z jej jakością. Zaczęliśmy od mojego nowego odkrycia, czyli od formacji Plump i utworu Exhale, czyli wydychać. Piosenka mówi o tym, że bez względu na to, co zrobiliśmy lub kim jesteśmy, każdy jest mile widziany w ramionach Boga. Wystarczy pozwolić, żeby Jego miłość owinęła nas wokół siebie. Wtedy możemy nią oddychać, wdychać i wydychać, dając ją innym. No to tyle o pierwszej kompozycji. Jako druga zagrała pani, którą również niedawno odkryłem. Występuje pod pseudonimem Blanka. Wyśpiewała dla nas pieśń zatytułowaną Greater is He, czyli większy jest on, a o kim mowa, nie trudno się domyślić. No to na koniec, tradycyjnie już Exodus 15 z ich najnowszą płytą. Dziś prezentuję utwór zatytułowany Aha. I nie chodzi o dość dobrze znany zachodni zespół muzyczny. Główna myśl piosenki jest taka. Czasami w życiu można się zagubić i wtedy nagle często przychodzi rozwiązanie. Jak mówi refren, kto za tym stoi? Odpowiedź w Bogu moim. No to posłuchajcie sami, jak to brzmi.
I to na dzisiaj wszystko. Marek Lesiński,
Sławek Rybarczyk,
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Stoi, rozejrzyj się wokoło, odpowiedź.